Zważymy dzisiaj ostatni rozdział Księgi Joba, rozdział 42. Najstarsza Księga Słowa Bożego w naszych Bibliach, leżąca przed psalmami. Księga Joba, 42 rozdział. Czytamy tutaj tak. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleś to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia widziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifaz z Temanu, Bildad z Szułach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan wysłuchał Joba. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry, wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał też 7 synów i 3 córki. I nazwał pierwszą Jemima, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Keren-Hapuch, flakonik do pachnideł. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia. I umarł Job stary i syty dni. Znamy Księgę Joba, wiemy, o czym ona mówi. Często się na nią powołujemy, szczególnie te pierwsze dwa rozdziały. Ciężko czytać czasami, niektórzy mówią, dalsze rozdziały, szczególnie do rozdziału 38, kiedy są rozważania Joba i tych trzech przyjaciół, tego młodego Elifaza, tego młodego Elichu, który na końcu rozmawiał jeszcze z Jobem. Ale ten rozdział ciekawą rzecz nam pokazuje, bracia i siostry. Kiedy zapytamy kogoś, no co rozumiesz przez rozdział Joba, tę księgę, co ona dla ciebie znaczy? No, że trzeba wytrwać w doświadczeniu, prawda? Że nie można narzekać, że no, Job powiedział, dobre przyjmujemy od Boga, to przyjmujmy i złe. I dodawał Job, niech imię Pańskie będzie uwielbione. No łatwo powiedzieć, prawda? Czyli ta księga mówi, aby wytrwać w Bożym doświadczeniu. Wytrwać w Bożym doświadczeniu. Zobaczmy, przez te kilka rozdziałów, kiedy ten rozdział, ten księga jest opisywana w Słowie Bożym, wychodzi na to, że Job nie wie, z jakiego powodu jest ta sytuacja. Nie wie, z jakiego powodu stracił dzieci, cały dobytek, rozchorował się, tylko widzimy, jego żona jest zdrowa. Psychicznie bardziej może ona nie domagała, bo ta sytuacja ją przerosła. Job nie rozumiał. Nie rozumiał, co się dzieje. Oczywiście nie narzekał na Boga, tylko narzekał na całą swoją sytuację. Narzekał, że po co się urodził i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zaczął się rozdział 38, coś się zaczęło dziać. Coś się zaczęło dziać. Od 38 rozdziału, rozdział 39, 40, 41, coś się zmienia. Bo w tych rozdziałach odzywa się ktoś, kto nie jest człowiekiem. Odzywa się Bóg i mówi do Joba, poucza go i Job słyszy jego głos i reaguje. 41 rozdziale Job mówi do siebie, że jest głupi, że tak zareagował, że nie rozumiał Bożych planów i niepotrzebnie się odzywał. Wiecie, Bóg każdemu z nas wytyczy pewien plan. I nie zawsze Bóg o tym nas informuje. Albo daje jakieś tam zdawkowe informacje na temat naszej przyszłości. Ale często Bóg nam nic o tym nie mówi. Jobowi Bóg nic nie powiedział, po co to było. Możemy całą księgę studiować, Bóg nie powiedział, po co to było. Często Bóg nie odpowiada na takie pytania. Tylko mówi, słuchaj, to jest może plan, to jest moja wola, wytrwaj w tym do końca. Zachowaj do końca wierność. I Bóg, i Job zachował do końca wierność, ale zauważmy jedną rzecz. Kiedy Bóg do Joba przemówił, wtedy Job musiał szukać Boga, bo Bóg nie przemówi do człowieka, kiedy człowiek Boga nie szuka. Chyba to jest słowo sądu. Wtedy Bóg wychodzi z sądu i słowo sądu wypowiada, jest po tobie. Ale to Job dalej chciał do Boga się przybliżyć, żeby zrozumieć, o co chodzi. Przybliżył się do Boga i Bóg przez te dwa rozdziały poprzednie, trzy nawet, od 38, Bóg poucza Joba. I wtedy 42 to jest jakby finał całej tej księgi, cała jakby nauka z tej księgi. I Job mówi do Boga, wiem, że ty możesz wszystko. Widzimy? Na początku Job tak nie myślał. Kiedy przeszedł doświadczenie, wie, że Bóg jest suwerenny, może wszystko w naszym życiu. Job to zrozumiał. I że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Job zaczyna go uwielbiać, mówiąc, Boże, jesteś wszystkim. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? No kto? I zaraz Job pokutuje i mówi, to ja jestem z tych ludzi. Parafrazując do tego, co powiedział apostoł Paweł, jestem poronionym płodem, który mordercą był, zabijał chrześcijan, a ty, Panie, okazałeś mi łaskę. Tak mówi o sobie apostoł Paweł. I Job mówi, ale to ja mówiłem nierozumnie, inaczej głupie, postąpiłem głupio, mówiąc o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Mówił o tym doświadczeniu. Co Bóg chciał uzyskać przez to? Chciał Joba pobłogosławić. Chciał wznieść Joba na pewien wyższy poziom duchowy, żeby Job pewne rzeczy zrozumiał. I zyskał nowe bogactwo duchowe. I mówi Job tak do Boga, słuchaj proszę, ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. I przejdę raz do 6 wiersza, a potem wrócę do 5. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. I opadę na kolana, jakbyś tak obrazowo pokazali, bo Boże, przebacz, źle postąpiłem. Źle postąpiłem, mówiąc takie rzeczy przez te kilkadziesiąt rozdziałów tej księgi. I patrzcie, 5 wiersz. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, teraz moje oko ujrzało cię. Wiecie, można o Bogu słyszeć z kazalnictw, prawda? Słyszymy. Słyszymy w konferencjach, YouTube odpalamy, słyszymy od Bogu wiele rzeczy. Tu cud, tam cud, tu błogosławieństwo. Czytamy o nim w Biblii. Ale Job mówi, ale moje oko widziało cię, doświadczyłem ciebie. Wiecie, jak człowiek Boga zobaczy, zobaczcie, jak się Izajasz zachowywał, kiedy Boga zobaczył w 6 rozdziale Księgi Izajasza. Jak się zachowywał Ezechiel, kiedy zobaczył w 1 rozdziale Boga, cały jakby orszak Boży w 1 rozdziale Księgi Ezechiela. Jak się zachowywał Ezechiel? Jak się zachował apostoł Jan, pisząc Apokalipsę, kiedy zobaczył Boga? Usłyszał apostoł Jan głos w Apokalipsie i chciał zobaczyć, kto do niego mówi. Odwrócił się, zobaczył Boga i padł. Stracił siłę. Bóg przemówił do Daniela w ostatnim 13 rozdziale, chyba czy 12 księgi Daniela. Doszło słowo do Daniela, Daniel padł jak nieżywy. Doświadczył Boga. I życie później tych ludzi się zmieniło całkowicie. Joba życie się całkowicie zmieniło. Job wreszcie poznał Boga. Mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. I robiłem tak, jak usłyszałem od kogoś. Ktoś mnie pouczył z ludzi, tak robiłem. A to ofiary składałem, a to modliłem się do ciebie. A teraz poznałem cię na innym poziomie zupełnie. Poznałem cię na innym poziomie. I teraz przejdziemy do trochę innej historii, ale której nie sposób od księgi Joba, tego 42 rozdziału, czyli Joba, oderwać. Tego nie da się zrobić. Prześledzimy trochę, opowiemy sobie o przybytku Mojżesza, o tym namiocie świadectwa. nie o świątynię Salomona czy o świątynię Heroda, w tym pierwszym namiocie, który Mojżesz wybudował ręką Basalela i swoich sług na pustyni, która chodziła, ten przybytek chodził z Izraelitami przez pustynię i jeszcze kiedy zdobywali ziemię obiecaną, ten przybytek chodził cały raz z nimi. Wiemy, że przybytek, czyli namiot świadectwa, składał się z trzech części. Podstawowe trzy części. To był dziedziniec, czyli część przed tym ogrodzeniem, które stwarzało pewne granice tego przybytku i potem z konkretnego przybytku, czyli z miejsca świętego i potem miejsca najświętszego. To są trzy części. Dziedziniec miał 22,8 metra szerokości, 45,7 metra długości, był otoczony ogrodzeniem z zasłon sporządzonych z bisioru, zawieszonych na srebrnych haczykach. Haczyki te znajdowały się na szczycie drewnianych słupów, każdy ze słupów miał 2,3 metra. Nic to nie jest przypadkowe, czy wymiary, czy kształt, czy materiały, które były zrobione, te rzeczy. Były umocowane w ciężkiej miedzianej podstawce oraz wzmocnione podobnie jak namiot okrywający przybytek sznurami i kołkami. Jego wyjście, podobnie jak drzwi przybytku, znajdowało się po stronie wschodniej. Zauważmy, kiedy Izraelici rozkładali przybytek, tak go rozkładali, żeby wejście było zawsze od strony wschodniej. Świątynia jerozolimska, kiedy była pokazana Mojżeszowi, kiedy czytamy o tej świątyni niebios w Apokalipsie, zawsze główne wejście było od strony wschodu. Tak Bóg sobie zażyczył i tak oni ustawiali ten przybytek. Była to tak zwana brama, czyli zasłona z białego płótna przeplatanego kolorami niebieskim, fioletowym i szkarłatnym. Trzy wejścia, to znaczy brama na dziedziniec, drzwi do miejsca świętego i zasłona przed miejscem najświętszym były sporządzane z tego samego materiału, rodzaju i koloru. Na zewnątrz przybytku jego dziedzińca w odpowiedniej odległości ze wszystkich stron znajdował się obóz narodu izraelskiego. To musiało świetnie wyglądać. Jest dziedziniec, miejsce święte, najświętsze, cały ten namiot, a wokół tysiące namiotów Izraelitów wokół. I oni byli ustawieni plemionami. To musiało z góry świetnie wyglądać. Teraz byśmy sobie drona, wiecie, puścili, kamerę byśmy sfilmowali. Tak to świetnie wyglądało. Wszystko idealnie poukładane było. Wyposażenie dziedzińca stanowiły tylko dwa przedmioty. Ołtarz miedziany i umywalnia oraz należące do nich narzędzia. Zaraz za bramą na wprost wejścia stał miedziany ołtarz. Był on zrobiony z drzewa i powleczony miedzią. Każdy z jego boków miał 2 m 30 cm długości, zaś wysokość ołtarza wynosiła 1,40 m. Należały do niego również narzędzia, węglarki zwane kadzielnicami, do noszenia ognia na ołtarz kadzenia, miednice do zbierania krwi, widełki i łopatki i tam podobne. Pomiędzy ołtarzem miedzianym a drzwiami przybytku znajdowała się umywalnia. Była ona zrobiona z polerowanej miedzi, tak polerowanej, że się odbijała się. Słowo Boże mówi, że to były nawet lusterka kobiet umiejscowione, że było to, odbijało się wszystko. I służyła jako zbiornik na wodę. Obmywali się w niej kapłanie przed wejściem do przybytku. Przybytek był budynkiem skonstruowanym z szeregu desek z drzewa akacjowego, powleczonych lub wyłożonych złotem, umocowanych w podstawkach ze srebra, silnie wzmocnionych listwami z tego samego drewna, także powleczonych złotem. Konstrukcja ta miała 4,5 metra szerokości, 4,5 metra wysokości i 13 metrów i 70 cm długości. Była otwarta z przodu, czyli od strony wschodniej. Okrycie stanowił biały bisior, na którym wyhaftowano postacie cherubinów w kolorach niebieskim, fioletowym i szkarłatnym, czyli bardzo mocnym czerwonym, szkarłatnym. Otwarty przód budynku był zasłonięty zasłoną z materiału podobnego do okrycia. Zasłonę tę nazywano drzwiami lub pierwszą zasłoną. Jeszcze jedna tkanina tego samego rodzaju, podobnie haftowana w postaci cherubinów, nazywana drugą zasłoną, była zawieszona w ten sposób, a dzieliła przybytek na dwa pomieszczenia, między miejscem świętym, a miejscem najświętszym. Miejsce święte miało szerokość 4,5 metra i długość 9 metrów. Drugie, tylne pomieszczenie było nazywane miejscem najświętszym. One były kwadratowe. Z reguły 4,5 na 4,5, tak było ono pomierzone. Te dwa pomieszczenia stanowiły właściwy przybytek. Nad nim był wzniesiony namiot, czyli miejsce święte, miejsce najświętsze było przykryte namiotem, takim ogólnym. Pełniący funkcję ochronną składał się on z trzech warstw. Tkaniny sporządzonej z koziej sierści, skór baranich farbowanych na czerwono i ze skręconego bisioru. Bisior Myślę, co to za nazwa, bisior? Wszedłem na internet, to jest materiał, którego dzisiaj nie używa. Bisior to był materiał zrobiony z nici takich małż oceanicznych. One były łapane i te nitki były zawierane od nich. To był materiał w tamtych czasach niesamowicie drogi. Dzisiaj go się nie używa, bo jest za drogi, żeby go w ogóle produkować. Ciężko go otrzymać. Skręcony bisior. I na wierzchu były skóry borsucze. Skóra z borsucza była na wierzchu. Wewnątrz przybytku, w pierwszym pomieszczeniu, czyli w miejscu świętym, po stronie prawej, czyli północnej, stał stół z chlebami pokładnymi, drewniany stół powleczony złotem. Na nim leżało w dwóch stosach 12 niekwaszonych chlebów, a na szczycie każdego stosu chlebów było kadzidło. Ten chleb mogli jeść tylko kapłani, był on święty. Zmieniano go w każdy sabat co 7 dni. Naprzeciwko stołu z chlebami pokładnymi stał świecznik skutego z czystego złota. Miał on 7 ramion, często nazywają go teraz menora. Na każdym z nich znajdowała się lampa, było to jedyne światło w miejscu świętym. Żadnego światła nie było, bo tam nie było okien, to był namiot. Sam najwyższy kapłan zajmował się 7 lampami świecznika. Przycinał je, napełniał olejem, żeby one świeciły cały czas. I opierował przy tym kadzidło na złotym ołtarzu, który był obok. Dalej, blisko zasłony, stał mały ołtarz z drewna powleczony złotem. Był to ołtarz kadzidlany, gdzie spalano kadzidło. Nie było na nim innego ognia, prócz tego, który przynosili kapłani w kadzielnicach. Ustawiwszy je na szczycie złotego ołtarza, kruszyli na nim kadzidło. W ten sposób powstawał wonny dym, który wypełniając miejsce święte, przedostawał się też za drugą zasłonę do miejsca najświętszego. Zaś za zasłoną w miejscu najświętsze znajdowała się tylko jedna rzecz. Arka Przymierza. Była to prostokątna skrzynia zrobiona z drewna, powleczona złotem, miała ona wieko z czystego złota. Na złotym wieku były zwrócone do siebie 2 cheruby, wykute z jednej bryły złota. Wewnątrz arki złoty dzban z manną, laska Arona, która zakwitła i tablice przymierza, które otrzymał Mojżesz od Boga. I dlaczego o tym mówię? Dlatego opisałem ten przybytek. W Nowym Testamencie świątynią Ducha Świętego jest co? Lub kto? My. Człowiek jest świątynią Ducha Świętego. Tak mówi Nowy Testament. I człowiek dzieli się na 3 części. Dziedziniec, czyli ciało, tak? Miejsce święte, dusza. Miejsce najświętsze, co? Duch. W Starym Testamencie na dziedzińcu mogli być wszyscy. W miejscu świętym kapłani. W miejscu najświętszym tylko arcykapłan raz do roku. Przygotowywał się. Musiał, to była ceremonia, przygotowywał się. Nie tylko, że musiał się ubrać, ale duchowo musiał się oczyścić i wchodził z krwią Izraela, z krwią zwierząt, prosić Boga o przebaczenie, odpuszczenie grzechów swoje i całego ludu. I wiecie, jeśli coś zaniedbał, wchodził tam, ale mogło się zdarzyć, że nie wyszedł. Bo tam był Bóg, miejsce na świętym. Tam była obecność Boża, tam była chwała Boża. Niektórzy mówią, że tam był płomień, było światełko Bożej chwały. Ponadnaturalne. Słowo Boże nic o tym nie mówi, ale tak tradycja, Talmud tak mówi, żydowski Talmud, komentarze tak mówią, że tam było światło w miejscu najświętszym. Bóg sam świecił. Tak prowadził Izraelitów w nocy przez słup ognia, a w dzień przez obłok prowadził naród izraelski. I kiedy w Starym Testamencie raz do roku wchodził do miejsca najświętszego tylko arcykapłan, nie miał prawa nikt tego zrobić. I zauważmy, kiedy Jezus umiera w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, 2 Ewangelie o tym mówią, Marka i Mateusza, ale Mateusza mówi, czytamy sobie 27 rozdział, 50 i 51 wiersz. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, 50-51. Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Czyli co się stało, co trzeba zrobić? Na miejscu faryzeuszy albo ją poszywać, z reguły tego się nie robiło, albo wymienić. Nie. Ta zasłona rozerwała się tylko z jednego powodu. Że do miejsca najświętszego nie wchodzi tylko arcykapłan. Mówi o człowieku. Bo arcykapłanem jest Jezus Chrystus. Ale wejście się otworzyło, może tam wyjść każdy, kto chce. Pod warunkiem, że będzie przygotowany. Tam może wyjść każdy, kto chce. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-22. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-22. Czytamy, mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Do jakiej świątyni dochodzi? Do samego dziedzińca? Do miejsca najświętszego. Mamy wstęp. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, czyli Słowem Bożym. Musimy się przygotować. Nie musimy być arcykapłanami w rozumieniu starotestamentowym. Chociaż kapłanami jesteśmy. Mówi też list do Hebrajczyków, królami i kapłanami jesteśmy. Jak kapłanami, czyli mamy prawo wejść. Nie musimy być z rodu lewitów. Nie musimy mieć stroju rytualnego. Nie musimy być z rodu Arona jako arcykapłan i oni tam wtedy mogli wejść. To jest Nowy Testament, możemy tam wejść. Tam jest Boża obecność, tam jest uzdrowienie, tam jest pomoc, tam jest uwolnienie. Tylko problem jest taki, bracia i siostry, czy nie każdy tam chce wejść. Bóg mówi, wchodźcie, doświadczajcie mnie, mówi Bóg. Bóg chce, wejdźcie. Ale po to, żeby zmienić swoje życie, żeby podążać za mną, nie z ciekawości, popatrzeć, co tam się dzieje. Wielu ludzi chodziło za Jezusem po co, jak czynił cuda? Popatrzeć sobie. Wow, ale show. Herod, jak go zobaczył, co chciał od Jezusa? Pokaż jakąś sztuczkę, prawda? Zrób coś fajnego. Nie chciał żadnej zmiany swojego życia Herod. Chciał tylko sztuczkę. Wiecie, w Księdze Samuela, 6 rozdział, wiersz 19, jest taki fajny werset napisany. Pierwsza Księga Samuela, 6:19. Pan wytracił spośród mężów Betszemesz 50 070 mężów. Posłuchajmy, 50 070 mężów. Biała liczy 50, prawie 7 tysięcy. Za co? Że zaglądali do skrzyni pańskiej. Ciekawi byli. To wiecie, zerwała się zasłona oddzielająca miejsce święte od miejsca najświętszego i ludzie patrzą. A, patrzcie, skrzynia, to, tamto, ale fajnie. Bogu nie o to chodziło. Bóg nie chciał zrobić show, żeby jak Muzeum Narodowe w Warszawie, żeby zwiedzali. Bóg chce, żebyś tam wszedł i został. Kapłan wszedł i wyszedł. A Bóg chce, żebyś tam wszedł i został. W społeczności z Bogiem. Job to zrozumiał. Miał społeczność z Bogiem i powiedział, Boże, wcześniej słyszałem o Tobie. Nie powiedział, czytałem, bo nie było wtedy jeszcze jako taki ksiąg, ale zobaczyłem Ciebie. Boga zobaczyć można gdzie? W miejscu, gdzie jest święty. Tam, gdzie jest Bóg. Nigdzie indziej Boga nie zobaczysz. Krzysztof proś tutaj śpiewał i modlił się i mówił, weź społeczność z Bogiem. Na samym początku, weź do komory, gdzie nikt Cię nie będzie widział, tylko Bóg Cię będzie widział, jak Natanael w Ewangelii Jana. Nikt Cię nie będzie widział, Bóg Cię będzie widział i Bóg Cię usłyszy. Czyli wejdź tam, gdzie jest Bóg. A zobaczysz, jak Bóg napełni Cię. Oczywiście musimy się przygotować. Musimy się przygotować. Wspaniały fragment jest w Księdze Ezechiela. Są wspaniałe Boże obietnice. 36 rozdział, 25-31. Księga Ezechiela, 36, 25-31. Bóg mówi tak. I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości i sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. To jest człowiek całkowicie odmieniony. Człowiek, który chce całkowicie zmienić swoje życie, chce pójść, Boże, Ty jesteś święty, ja chcę się uświęcać. Chcę porzucić swoje drogi. Inaczej, Boże, swoich dróg złych nie porzucisz, jeśli je nie, najpierw nie nas nienawidzisz. Ostatni wiersz mówi, gdy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich złych czynach, będziecie się brzydzić samych siebie. Człowiek, który grzeszy i żyje w grzechu, nie brzydzi się samego siebie, bo grzech jest przyjemny. Tak, cukier fajnie smakuje, a że później wylatują zęby, a później łapiesz cukrzycę, to już inna sprawa. Grzech pociąga. Ale Bóg chce sprawić, żeby grzech był dla nas obrzydliwością. Kiedy pomyślimy o naszym złym postępowaniu, żeby nas nawet to zrywało. Bóg mówi, wybawię was, wiersz 29, od wszystkich waszych nieczystości. Wiersz 27, sprawię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je, bo mojego ducha dam do waszego wnętrza. Jak to się ma dziać? Jeśli nie będziesz w miejscu najświętszym, nic takiego nie będzie, nic. Będziesz tonął w swoich grzechach, będziesz chciał się uwolnić, nic tego nie będzie, bo nie będziesz miał mocy. Moc się bierze ze społeczności z Bogiem, bracie, siostry, innej drogi nie ma. Możesz być chrześcijaninem, możesz na dziedzińcu zostać. Wierzysz w Boga? Tak. Przyjąłeś Jezusa? Tak, przyjąłem Jezusa, ale żyję w swoim ciele. Jesteś w dobrym miejscu, na dziedzińcu, tak, super jest. Ale Bogu to nie wystarcza i tobie też nie powinno to wystarczać. Wejdź do miejsca świętego. Ale też powinieneś być przez jakiś czas. To jest dusza. Emocje, jakieś wzloty, jakieś takie tutaj uniesienia. Często ludzie idą na emocjach i myślą, to Duch Święty, Duch Święty, wow, to coś takiego wspaniałego. Bóg mówi, jedź dziedziniec, potem dalej jest miejsce święte. Po to Bóg rozerwał, mówi, Bóg, po to rozerwałem tą zasłonę, abyście weszli do miejsca najświętszego. Tam, gdzie jest moja obecność. Gdy jest Boża obecność, są uzdrowienia, jest uwolnienie, jest moc do życia, moc do służby, moc do zwycięstwa nad grzechem, nad wszelkim zniewoleniem. Możemy pozostać, wiecie, na dziedzińcu albo w miejscu świętym i tęsknić tylko za środą, kiedy przyjdziemy i pastor da nam słowo. I tak będziemy od środy do środy żyć. Jedz raz w tygodniu w środę. Zjadę ci obiad mielony z kapustą, dzisiaj, prawda, jest może piątek i trwa, nie jedz do następnego piątku. Ile tak pociągniesz? Tydzień? Ktoś silny może dwa? Bóg mówi, bądź cały czas napełniony moją obecnością, moim słowem, codziennie, jak Krzysztof mówił, codziennie przechodzić do mnie i zamykać się w komorze. Nie mówię, że prostwa w zborze, przez pastora, czy kogoś innego, to jest złe, to jest super, ale tym nie nakarmisz się. Chyba, że chcesz tak, czekać, aż wejdzie arcykapłan, czyli na przykład nasz pastor, wejdzie do społeczności z Bogiem, weźmie słowo do nas, my czekamy na dziedzińcu, czy na miejscu świętym, czekamy, pastor wyjdzie z tego miejsca najświętszego i przekaże nam słowo, jak ojciec, na przykład Jana Chrzciciela, Zachariasz, wszedł do świątyni i wszyscy czekali wszyscy. Wow, poszedł do świątyni. Wraca, pewnie ma jakieś słowo. No i dostał słowo od Boga. Tylko przez niewiarę za nim mówił. Czy chcemy być jak ci Izraelici, którzy czekali na Zachariasza? Czy chcemy być jak Zachariasz, który wchodzi w społeczność z Bogiem? Do nas należy wybór. Do nas należy wybór. Gdzie chcemy być? Na dziedzińcu? Super sprawa, bracie. To jest też dobre miejsce. Ale Bóg chce dla nas coś specjalnego, bo dziećmi Jego jesteśmy. Masz pieniądze, idziesz do sklepu i chcesz kupić coś dla swojej rodziny. Co kupujesz dla swoich dzieci? Co byś kupił? Oczywiście masz dużo pieniędzy, nie ograniczasz się finansowo. I jedziesz do Szmateksu oczywiście, no bo szkoda pieniędzy, prawda? Nie, pójdziesz do jakiegoś droższego butiku, mam pieniądze, to są moje dzieci, wszystko im dam. Nie ma problemu, nie ograniczam się finansowo, kupuję najlepsze rzeczy. Stać mnie i kupuję, bo kocham. Bóg nie chce zaludniać dziedzińca, Bóg chce zaludniać miejsce na świętość nad świętościami. To Bóg chce zaludniać. Nie żebyśmy tam weszli z ciekawości popatrzeć na cuda. Jak się człowiek czuje, który stoi tu na nabożeństwie na przykład i duch się, wiecie, porusza między nami. I nagle słyszysz obok ciebie brat czy siostra na językach, łzy ciekną, zaczyna drżeć, Duch Święty na tą osobę stąpił. A ty stoisz jak idiota, patrzysz, o co chodzi? Nic nie czujesz, modlić nie dasz rady, jakby no, czujesz się jak nie u siebie. Bo nie jesteś w miejscu najświętszym, nie wszedłeś w społeczność z Bogiem. Jeśli wejdziesz w społeczność z Bogiem, trzeba się tego nauczyć. Zupełnie inaczej będzie to wszystko wyglądało. Jedno serce, jedno ciało, jeden duch. Bóg jest trójjedyny. Prawda? Bóg jest trójjedyny. Człowiek jest, składa się z trzech części. Świątynia składa się z trzech części. W Biblii nie ma przypadków. Patrzcie, jak Bóg jest ze sobą ściśle związany. Nie ma żadnego podziału. Jest idealna jedność. Świątynia jest tak zrobiona, bo pokazuje pewien model działania. My jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Tylko nami powinien rządzić duch, a nie ciało. Dziedziniec nie jest najważniejszą częścią przybytku. Jest jego częścią, ale nie najważniejszą. Jak mówi list do Kolosan, to jest tylko namiot. Trzeci rozdział Kolosan. To jest tylko namiot, który po jakimś czasie się rozpadnie. Ale Bóg chce, rozrywając zasłony od góry do dołu, chce nas widzieć w miejscu najświętszym, gdzie jest obecność Boża. Gdzie jest obecność Boża. A od tego się zaczyna przebudzenie. Wchodzisz w obecność Bożą, uświęca się, bo masz siłę, Bóg ci daje siłę, uświęca się, zmienia swoje życie, zaczynasz szukać Boga i Bóg wypełnia cię swoją mocą, swoim namaszczeniem. I tu zacznie być widać, jak Mojżesz wszedł do namiotu i wychodzi, wszyscy widzieli, że Mojżesz był w namiocie. Nie musiałeś wiedzieć, że Mojżesz był w namiocie. Wystarczy, spojrzałeś na Mojżesza, widziałeś, że on był. Bo twarz jego promieniała od Bożej społeczności. Tego wam i sobie życzę, bracia i siostry. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.